Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Komisja Europejska będzie się przyglądać, jak działa praworządność w Polsce, poinformował wiceprzewodniczący komisji Frans Timmermans. Komisja, jak mówił, będzie działać w ramach procedury państwa prawnego w Unii Europejskiej. Wcześniej odbyła się debata komisarzy unijnych na temat sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. O szczegółach z Brukseli mówi Dawid Nachajowski.
Komisja Europejska ma przeprowadzić wstępną ocenę praworządności w naszym kraju. Teraz, jak podkreślił wiceprzewodniczący Frans Timmermans, zostanie dokonana obiektywna ocena faktów i obecnej sytuacji w Polsce. Komisja Europejska chce zweryfikować, czy praworządność w naszym kraju została naruszona w jakikolwiek sposób. Pierwszy etap tej procedury to po prostu ocena sytuacji i dlatego tak ważny będzie teraz dialog Komisji Europejskiej z polskimi władzami, mówi minister do spraw europejskich Konrad Szymański.
Dialog prowadzimy od dłuższego czasu, więc rozumiem, że jeszcze jakieś wątpliwości pozostały w komisji. My chętnie na te wątpliwości oczywiście odpowiemy.
Podjęcie dzisiejszej decyzji przez Komisję Europejską spowodowane jest m.in., jak podkreślono w budynku Barlemont, nierespektowaniem w Polsce wiążących orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.
Będziemy nalegać na to, żeby wątpliwości i pytania były formułowane w możliwie ścisłym stopniu, ponieważ do tej pory przekazaliśmy komisji ponad 20 stron różnych analiz, opinii, faktów i rozumiem, że one jeszcze wciąż są niewystarczające.
Już w najbliższy wtorek w Parlamencie Europejskim debata m.in. na ten temat. Dla Radia Maryja Dawid Nachajowski, Bruksela.
Premier Beata Szydło na konferencji prasowej powiedziała, że oświadczenie Komisji Europejskiej to dobra droga do tego, by ocena sytuacji w Polsce prowadzona była nie poprzez media, ale w dialogu. Szefowa polskiego rządu zapewniła, że wszystkie decyzje podejmowane przez parlament i rząd podejmowane były według procedur obowiązujących w Polsce.
Ja się cieszę, że ten dialog się toczy i że możemy właśnie merytorycznie w ten sposób przedstawiać fakty dotyczące podejmowanych zgodnie z prawem działań polskiego rządu w polskim parlamencie. Polska ma prawo do podejmowania suwerennych decyzji dotyczących działań w państwie, jak mają być zorganizowane media, w jaki sposób mają być prowadzone polityki rozwojowe. To jest suwerenna decyzja każdego państwa, również i Polski. Jesteśmy oczywiście w Unii Europejskiej, w związku z tym rozumiemy, że jako członkowie Unii Europejskiej, jeżeli taka istnieje potrzeba, będziemy przekazywać odpowiednie informacje.
Przed południem premier Beata Szydło apelowała w Sejmie do wszystkich klubów parlamentarnych o wsparcie działań rządu na arenie międzynarodowej. Szefowa rządu przedstawiła posłom informacje na temat sytuacji międzynarodowej Polski i jej polityki zagranicznej, w tym wzajemnych relacji Polski z Unią Europejską. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że Polska została niesłusznie pomówiona i oskarżona o łamanie zasad demokratycznego państwa prawa, powiedziała szefowa rządu.
To jest nieprawda, to jest pomówienie. Demokracja ma się w Polsce dobrze.
Poseł Rafał Trzaskowski z Platformy Obywatelskiej ostro krytykował rząd. Jak mówił, racją stanu nie jest narażenie się na śmieszność ani obrażanie na partnerów. Poseł Marek Jakubiak z klubu Kukiz15 ze zdziwieniem odniósł się do wypowiedzi polityka PO. Jak podkreślił, każdy parlamentarzysta powinien opowiedzieć się za polską racją stanu.
Każdy polityk, niezależnie od opcji politycznej, czy teraz to jest Platforma, czy wcześniej Prawo i Sprawiedliwość, wzywający kraje ościenne do jakiejkolwiek reakcji w wewnętrzne sprawy Polski, działa przeciwko racji, polskiej racji stanu. Klub Kukiz15 z całą mocą podkreśla, że w stosunkach międzynarodowych rząd Rzeczypospolitej Polskiej powinien prowadzić politykę podniesionej głowy. Szanowni Państwo, nie mamy absolutnie żadnego powodu, aby pozwalać na traktowanie nas jako Europejczyków gorszego sortu.
Na 20 stycznia planowana jest debata w Parlamencie Europejskim na temat sytuacji w Polsce. Możliwe, że w lutym parlament przyjmie rezolucję na temat Polski. Tak wstępnie zdecydowali sekretarze generalni grup politycznych w Parlamencie Europejskim. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy dotyczącej m.in. połączenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Autorem tej propozycji jest Prawo i Sprawiedliwość. Podczas posiedzenia klub PO złożył wniosek o odrzucenie projektu. W uzasadnieniu politycy tej partii wskazywali, że propozycja spowoduje upolitycznienie prokuratury. Odrzucenia projektu chce także klub Nowoczesnej. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówi, że propozycja PiSu jest korzystna, bo zgodnie z nią rząd bierze na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo. Będzie także rozliczany z nieprawidłowych działań prokuratury, dodał minister.
Sejm odzyska możliwość kontroli poprzez wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, poprzez interpelacje i pytania, jakie będą do niego składane, działań i poczynań prokuratury. Dzisiaj polski parlament, polski Sejm, a więc pośrednio Polacy poprzez swoją reprezentację, nie mają możliwości tego rodzaju kontroli prokuratury, która stała się, można powiedzieć, takim państwem w państwie, poza wszelką kontrolą, skoncentrowana często na korporacyjnych interesach, zapominając o tym, że przede wszystkim ma służyć narodowi i służyć Polakom rzetelną, uczciwą pracą. Chcemy przewrócić te zasady. Jesteśmy przekonani, że spowoduje to lepszą pracę prokuratury, poprawę bezpieczeństwa Polaków.
PO rozdzieliła funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w 2010 roku. Poprzez ustawę Prawa i Sprawiedliwości chce się także odbudować zaufanie do prokuratury, mówi poseł PiS-u Michał Wójcik. Jak podkreślił, prokuratura powinna zajmować się ściganiem przestępstw, a nie, jak było dotychczas, wizytacjami czy kontrolami innych prokuratorów.
40% prokuratorów w Polsce zajmuje się ocenami swoich kolegów w środowisku prokuratorskim. My dziś mówimy stop tego rodzaju praktykom. Jak największą liczbę prokuratorów musimy przerzucić na ten obszar liniowy, na obszar walki z przestępczością, bo to jest zadanie prokuratorów. A sprawa druga to oczywiście odbudowanie zaufania do prokuratury. Dziś co trzeci Polak ufa prokuraturze. To jest zły wynik i my, mam nadzieję, że w ciągu kilku lat odbudujemy to zaufanie. Ale żeby to zrobić, to trzeba zmienić strukturę prokuratury. Koniec z prokuratorą generalną, koniec z prokuraturami apelacyjnymi. Będzie prokuratura krajowa, zresztą kiedyś funkcjonowała, my powracamy do tego modelu. Powstaną prokuratury regionalne. Na poziomie regionalnym będziemy się zajmowali przede wszystkim ściganiem tych najpoważniejszych przestępstw gospodarczych, finansowych, korupcyjnych.
Projekt przewiduje także m.in. likwidację odrębnej prokuratury wojskowej. Daje też więcej praw prokuratorowi generalnemu. Ponadto prokuratorskie postępowania dyscyplinarne mają stać się jawne. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w przyszłym tygodniu rozpocznie konsultację ustawy 500+ w każdym województwie, zapowiedziała je szefowa resortu Elżbieta Rafalska. W urzędach wojewódzkich kierownictwo resortu będzie prowadzić konsultacje z przedstawicielami samorządów, organizacji pozarządowych, ekspertów w regionie i innych zainteresowanych stron. W środę w Sejmie odbyły się konsultacje z udziałem organizacji pozarządowych nad programem Rodzina 500+. Pomoc 500 zł ma być przeznaczona na każde drugie i kolejne dziecko. W przypadku pierwszego dziecka warunkiem otrzymania wsparcia będzie próg dochodowy. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się w pierwszym półroczu tego roku. Bartosz Marczuk, wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przedstawił główne filary rządowego projektu Rodzina 500+.
500 zł jest nieopodatkowane i to jest 500 zł netto, czyli to nie wchodzi do dochodu, który jest wyliczany przy PIT-cie. Druga kwestia, nie ma zmian w ulgach podatkowych, czyli ulga podatkowa zostaje taka jak jest, progresywna w zależności od liczby dzieci, pierwsze, drugie dziecko, trzecie i czwarte kolejne rosnące ulgi. Również o to, co działa od 2015 roku, ulga jest odliczana również od wszystkich danin publicznych, nie tylko i wyłącznie od podatku zapłaconego. Trzecia kwestia to jest na pierwsze dziecko i to przewiduje projekt. Przewidujemy kryterium dochodowe 800 zł netto na osobę w rodzinie. Jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, 1200 zł na osobę w rodzinie i to jest to na pierwsze dziecko. Na drugie dziecko ustawa przewiduje, że wypłata jest bez kryterium dochodowego.
Zgodnie z projektem świadczenie będzie wypłacał Urząd Miasta, Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej lub Gminne Centra. Program Rodzina 500+ to jedna ze sztandarowych propozycji rządu Beaty Szydło, z którym Prawo i Sprawiedliwość szło do wyborów. Świadczenie ma być wypłacane w drugim kwartale bieżącego roku. Wsparciem objętych zostanie 2 700 000 rodzin, które otrzymają 500 zł na 3 800 000 dzieci. Eksperci ostrzegają, e-podręczniki dla szkół podstawowych zawierają niebezpieczną ideologię gender i okultyzm, podają przykłady z książek. Fundacja Edukacja przez Media przekazała list szefowej MEN-u Annie Zalewskiej, w którym wyraża swoje zaniepokojenie. Fundacja domaga się usunięcia tych treści. Katarzyna Chrzan, pedagog i filozof, zwróciła uwagę, że destrukcyjność treści, jaka została zawarta w książkach dla dzieci, idzie w parze z ponurą grafiką.
Jeśli chodzi o podręcznik do literatury, nie będę gołosłowna, ja po prostu skorzystam. Tam z cytatu, na przykład. Proszę posłuchać. Mam czarodziejską moc, błotny robaku, tak wielką, że mogłabym zamienić ciebie i twego goryla w świńskie łajno. Ja bardzo przepraszam za ten język, ale takim językiem uczą się, takiego języka uczą się dzieci. Okultyzm, ezoteryka, zabawy w trupa, to jest cały klimat bardzo dużej części podręcznika.
Anna Wiejak z Fundacji Edukacja przez Media podkreśla, że te podręczniki zabijają w dzieciach wrażliwość.
Powodują, że te dzieci nie są wychowywane do odpowiedzialności, tylko eliminują tą odpowiedzialność poza sferę swojego zachowania. Te dzieci w przyszłości nie będą w stanie podejmować decyzji konkretnych. One po prostu pójdą do wróżki. Nie będą w stanie ponieść odpowiedzialności nawet za swoje własne życie. I te wszystkie schematy będą później przekazywać na kolejne pokolenia. Czy my naprawdę tego chcemy? Zadajmy sobie to pytanie, już niezależnie od tego, jakiego jesteśmy wyznania, czy jakie mamy przekonania polityczne. Zadajmy sobie pytanie, czy rzeczywiście tak chcemy edukować i wychowywać nasze dzieci.
Kontrowersje wzbudził także przygotowany wcześniej przez rząd PO-PSL nasz elementarz. Zabrakło w nim m.in. w dziale Zima informacji o świętach Bożego Narodzenia. Ruch Narodowy rozpoczyna organizację społecznej akcji sprzeciwu wobec przyjmowania uchodźców do Polski. W przyszłym tygodniu mają się odbyć manifestacje z udziałem członków ruchu Klub Kukiz 15 oraz lokalnej społeczności w miejscach, do których mają być przyjmowani imigranci. 23 stycznia rozpocznie się protest w Białej Podlasce, a dzień później w Górze Kalwarii. Kolejny protest ma się odbyć w Podkowie Leśnej. Poseł Robert Winnicki z Kukiz 15 zaznacza, że w Europie mamy do czynienia z sytuacją patologiczną.
Trzeba sobie jasno powiedzieć, że zjawisko, z którym mamy do czynienia, w którym dominują młodzi mężczyźni, dominują imigranci ekonomiczni, to nie jest zjawisko uchodźców. To nie są uchodźcy, to są najeźdźcy. I trzeba bardzo jasno o tym mówić w przestrzeni publicznej. Mamy do czynienia z inwazją na terenie Europy i Polska musi się przed tą inwazją bronić, również w gronie krajów Europy Środkowej. Bardzo się cieszymy, że Europa Środkowa, Grupa Wyszehradzka to jest ostoja zdrowego rozsądku w tym względzie na tle pozostałych państw Unii Europejskiej.
Z kolei lider ruchu Kukiz 15, Paweł Kukiz, chce, aby Polacy wypowiedzieli się na temat przyjmowania uchodźców w referendum. Ruch zamierza złożyć projekt uchwały Sejmu w tej sprawie. Ojciec Święty Franciszek rozpoczął w środę katechezy na temat miłosierdzia w perspektywie biblijnej. Podczas audiencji generalnej papież zaznaczył, że w Piśmie Świętym Bóg przedstawiony jest jako Bóg miłosierny. Jest to imię, poprzez które objawia On nam swoje oblicze i serce. Ojciec Święty powiedział, że słowo miłosierny przywołuje postawę matczynej troski, sugeruje obraz Boga, który okazuje nam swe uczucia. Pan jest też litościwy, a więc zawsze jest gotów, by przyjąć, zrozumieć i przebaczyć. Ojciec Święty zaznaczył, że Bóg jest nieskory do gniewu. Podobnie jak mądry rolnik daje czas, by ziarno wzrosło.
I wreszcie Pan ogłasza siebie bogatym w łaskę i wierność. Jakże piękna jest ta definicja Boga. Jest w niej wszystko, ponieważ Bóg jest wielki i potężny, ale ta wielkość i moc ukazują się w miłości względem nas, tak małych i tak niezdolnych.
Ojciec Święty pozdrowił też pielgrzymów, zwracając się do Polaków, powiedział:
Saluto cordialmente i pellegrini polacchi.
Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Oj drodzy, Bóg miłosierny jest całkowicie i zawsze godny zaufania. Taka jest pewność naszej wiary. Podczas tego jubileuszu miłosierdzia powierzmy Mu się, a doświadczymy radości bycia kochanymi przez Boga, który jest miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność. Niech Jego błogosławieństwo stale Wam towarzyszy.
Na zakończenie wierni wspólnie z Ojcem Świętym odmówili modlitwę Ojcze Nasz. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.